postaciach świętego Ireneusza z Lyonu i świętego Augustyna, dzisiaj trzecim kluczowym graczem, któremu chcemy się przyjrzeć, jest święty Benedykt z Nursji. Twórca zachodniego monastycyzmu, zachodniego życia klasztornego, żyjący na przełomie V i VI wieku, prawdopodobnie urodzony w 480 roku, umiera 547 rok. Święty Benedykt swoim życiem i przede wszystkim dziełem, czyli założonym przez siebie zakonem, wywarł naprawdę gigantyczny wpływ na rozwój zachodniej cywilizacji i rozwój kultury europejskiej. Do tego stopnia, że w czasie II Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI w 1964 roku ogłasza świętego Benedykta patronem Europy. Podkreślił wtedy papież Paweł VI jego rolę i rolę, jaką zakon, który założył, zakon oparty na jego regule, odegrał w łączeniu tradycji wschodu i zachodu, a przede wszystkim właśnie rolę, jaką odegrał w kształtowaniu cywilizacji europejskiej. Można o Europie myśleć z punktu widzenia geograficznego. Można myśleć, że jest to kontynent i chodzi tu o kraje między Oceanem Atlantyckim a pasmem gór Ural. Ale można też o Europie myśleć znacznie szerzej. Przede wszystkim jako o wspólnocie ludzi, która mniej więcej ma podobny system wartości, podobną filozofię i podobnie patrzy na świat i rzeczywistość. I jeżeli przyjmiemy takie kryterium myślenia o Europie, to wydaje się, że były dwa takie momenty, które niesamowicie tę tożsamość europejską kształtowały. Najpierw w starożytności, wtedy, kiedy kształtowało się Cesarstwo Rzymskie i kiedy zapanowała tak zwana Pax Romana, pokój właśnie osiągnięty decyzjami politycznymi, też wcześniej po prostu akcjami zbrojnymi, podbijaniem kolejnych terenów i ziem, aż do takiego momentu, w którym cały starożytny świat, cały basen Morza Śródziemnego stał się jednym państwem, Cesarstwem Rzymskim. Ale w momencie, w którym doszło do rozbicia tej jedności, kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie, to drugim elementem takim kształtującym cywilizację europejską już wtedy była nie siła polityczna, nie siła wojsk, ale przede wszystkim siła idei, chrześcijańska tożsamość. I tutaj święty Benedykt i wszyscy jego uczniowie, wszyscy, którzy żyli regułą Benedykta, odegrali właśnie nieprawdopodobną rolę w tym, żeby tę cywilizację europejską, która tym zarazem była cywilizacją chrześcijańską, kształtować. Europa u swoich fundamentów po prostu miała chrześcijaństwo i moralność chrześcijańską. Aż do takiego kulminacyjnego momentu, jakim było średniowiecze, kiedy zaistniała tak zwana Christianitas, czyli kiedy nie było już różnicy między wymiarem państwowym, kiedy nie było różnicy między kulturą a religią. Religia i państwo w jakimś takim szerokim znaczeniu, można było powiedzieć, stały się jedno. Wszystko było chrześcijańskie. Nie było innej sztuki, nie było innej muzyki, nie było innej literatury, nie było innej nauki. Wszystko było chrześcijańskie. I kiedy dzisiaj żyjemy w takim momencie, w którym funkcjonujemy w ramach kultury tak zwanej postmodernistycznej, czyli takiej kultury, która wyrosła z głębi doświadczenia chrześcijańskiego, ale jako radykalny sprzeciw przeciwko niej, w momencie, w którym wydaje się, że trochę jesteśmy w momencie analogicznym do upadku Cesarstwa Rzymskiego, tym razem upada ta wizja Europy zbudowana na chrześcijańskim fundamencie, to jak w tym się odnaleźć? To gdzie tu szukać, nie, u świętego Benedykta jakiegoś wsparcia? Papież Benedykt XVI, który przyjął swoje imię w pontyfikacie właśnie ze względu na swoje umiłowanie świętego Benedykta, on bardzo często podkreślał właśnie konieczność powrotu do tego chrześcijańskiego fundamentu Europy. Nawet jeżeli w Europie dzisiaj nie żyją tylko chrześcijanie, jeżeli jest coraz większy procent mieszkańców naszego kontynentu, który nie identyfikuje się z religią chrześcijańską, to po prostu jest nieuczciwością intelektualną, historyczną odcinać się od tego, co Europę budowało, co było korzeniem i fundamentem tak, a nie inaczej rozumianej Europy i jedności i pokoju, który w tej Europie miał panować. Ale myślę, że możemy pójść trochę dalej jeszcze. Możemy sobie dzisiaj o tym pomyśleć, że święty Benedykt jest dla nas takim przykładem człowieka, który wiedział, że Ewangelia musi bardzo mocno oddziaływać również na kształtowanie kultury i że właśnie Ewangelia, która jakoś chrystyfikuje kulturę, która przenika kulturę, która jest obecna w kulturze, taka Ewangelia zmienia świat. To właśnie Ewangelia przekazywana przez kulturę potrafiła zmienić całą Europę. Wtedy w VI, VII, aż potem nie po średniowiecze, X, XI wiek. I myślę, że dzisiaj musimy naprawdę jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, nie bać się przenikać naszą kulturę, w której żyjemy, treściami chrześcijańskimi. A równocześnie, jak będzie podkreślał bardzo często biskup pomocniczy Los Angeles, Robert Barron, że musimy umieć rozpoznawać w naszej kulturze, nawet tej, która się często wydaje zupełnie zlaicyzowana, takich ziaren słowa, takich ziaren prawdy, też ziaren mówiących o chrześcijaństwie, które są w tej kulturze rozsypane. Musimy mieć taki zmysł i wrażliwość do szukania tego. Więc to jest naprawdę, kochani, pierwsza rzecz, której dzisiaj nas uczy święty Benedykt. Czytać kulturę w kluczu chrześcijańskim, szukać w kulturze ziaren chrześcijaństwa i przenikać kulturę, tworzyć kulturę treściami chrześcijańskimi. Ja myślę, że to jest rzecz, która nawet na takim małym polu pozostawia jeszcze bardzo wiele do życzenia. Trochę się przyjęło, że jak robią coś katolicy w wymiarze kultury, czy to będzie chodziło o film, czy to będzie chodziło o serial, czy to będzie chodziło o jakieś treści, o plakaty, o mass media, to wiadomo, że to będzie kiczowate. Że już nasi bracia protestanci, jak robią te produkcje, to one mają jeszcze jakiś rozmach i jakąś klasę. Jak robią katolicy, wiadomo, że nie będzie co oglądać. Wiadomo, że będzie słabe. To jest na przykład bardzo konkretne wyzwanie, żebyśmy nawet na naszym małym polu, jakim jest duszpasterstwo akademickie, starali się o piękno kultury. I myślę, że to robimy. Począwszy od piękna liturgii i posługi, przez piękno śpiewu i schole, która nas wprowadza w świat kultury, przez to, żebyśmy dbali o jakość szaty graficznej, zarówno naszych gablotek i plakatów, jak i treści w internecie, że jak coś robimy, to róbmy to naprawdę super. Tak, żeby piękno, estetyka, wartość kulturowa mogła przyciągać. Rzecz, której nas uczy święty Benedykt. Druga rzecz, której na pewno nas uczy święty Benedykt, a może lepiej, tak naprawdę uczy nas tego święty Grzegorz Wielki, ale mówiąc o życiu świętego Benedykta, to kwestia taka, że my tak naprawdę bardzo niewiele wiemy o samym życiu świętego Benedykta z innych źródeł, jak właśnie z drugiej księgi dialogów świętego Grzegorza Wielkiego papieża. Święty Grzegorz Wielki żył 50 lat po Benedykcie. Sam osobiście nigdy Benedykta nie poznał, ale znał bezpośrednich uczniów Benedykta. I Grzegorz postanowił napisać takie dzieło złożone z kilku ksiąg, gdzie trzy pierwsze księgi były zbudowane trochę na zasadzie takiego starego ołtarza. Może kojarzycie takie tryptyki, że był główny ołtarz, główny motyw i dwa skrzydła tego ołtarza, które można było zamknąć. Skrzydła zawsze były robione w formie takich miniatur, czyli miały kilka różnych przedstawień w ramach danego skrzydła, natomiast motyw ołtarza centralnego był jeden wielki obraz. I Grzegorz tak zbudował trzy pierwsze księgi swojego dzieła, tych dialogów, że pierwsza i trzecia księga to były te skrzydła, na których opowiadał tak bardzo krótko, trochę o różnych świętych żyjących w jego czasach, świętych żyjących w Italii. Natomiast drugą księgę w całości poświęcił świętemu Benedyktowi, jako ten ołtarz główny, czyniąc go takim świętym ponad wszystkich innych świętych, takim wzorem wszelkiej świętości, najważniejszym świętym swoich czasów. Grzegorz pisze to dzieło, dialogi, właśnie w formie dialogu z Piotrem. Piotr przychodzi do Grzegorza i narzeka na świat. I mówi, że ten świat jest straszny, że jest w nim panuje ciemność, że jest sam grzech, że rozpadła nam się kultura. To jest moment właśnie tego przełomu, kiedy Cesarstwo Rzymskie upada, kiedy u bram Rzymu są barbarzyńcy, którzy próbują zdobyć miasto. Wydaje się, że jest koniec świata. Piotr właśnie jest w takim momencie narzekania. Mówi, nic dobrego się nie dzieje w tym świecie. Jest tylko dramatyczna sytuacja. Trochę nie odnajdujecie się w dzisiejszym opisie rzeczywistości. Ile jest takiego naszego myślenia. I wtedy Grzegorz mówi Piotrowi, tak ci się wydaje, że jest koniec świata. To pierwsze, co trzeba robić w czasie końca świata, to nie zajmować się końcem świata, tylko zajmować się tym, co do ciebie należy. Usiądź i zrób swoją robotę. I Grzegorz mówi, tak, jest koniec świata, barbarzyńcy są u bram Rzymu. I co mam zrobić? Napiszę ci dialog o świętym Benedykcie. Bo to jest moja robota, moje powołanie, moje zadanie. Nie mam nic ważniejszego teraz do zrobienia. Jak świat się skończy, to się skończy, ale ja będę robił swoją robotę. A druga rzecz to mówi, jak ci się wydaje, że nie ma nic dobrego, że jest sama ciemność, to znaczy, że nieuważnie patrzysz. Zacznij dostrzegać świętość, która jest koło ciebie. I Grzegorz pisze ten traktat, te dialogi, żeby pokazać Piotrowi, ilu świętych jest w tej epoce, w której on żyje. To jest ta pierwsza i trzecia księga, te miniatury tego ołtarza, gdzie pokazuje przeróżne postacie, a potem mówi, jak jeszcze to ci jest za mało, to popatrz na ołtarz główny. Zobacz świętego Benedykta. I pisze mu cały traktat opowiadający o tym, kim jest święty Benedykt i jaki on jest. I przedstawia życie świętego Benedykta nie w takim kluczu opisu historycznego, jak my byśmy dzisiaj oczekiwali, takiej biografii z detalami, szczegółami. Daje bardzo dużo takich elementów biograficznych, ale przede wszystkim stara się pokazać życie świętego Benedykta z perspektywy realizacji Bożego Słowa. Jak Boże Słowo się wypełnia w życiu świętego Benedykta. I na przykład pokazuje Benedykta jako tego, który wyprowadza wodę ze skały, pokazując go jako nowego Mojżesza. Albo zresztą w medaliku świętego Benedykta też będzie taki charakterystyczny kruk, żeby pokazać, że kruk towarzyszy Benedyktowi, jest takim symbolem Benedykta, bo kruk towarzyszył Eliaszowi, żeby pokazać, że Benedykt ma ducha Eliasza. Aż w końcu Piotr stwierdza, że wydaje mi się, że w świętym Benedykcie zamieszkał duch wszystkich sprawiedliwych i wszystkich świętych. Bo Grzegorz tak opowiadał o jego życiu, żeby pokazać, jak Boże Słowo naprawdę się wypełnia w życiu Benedykta. I kochani, to są dwie bardzo konkretne rzeczy, których nas uczy i Grzegorz, i Benedykt, jak dzisiaj głosić Ewangelię w świecie. Pierwsza rzecz jest taka, zajmij się swoimi rzeczami. Wobec końca świata, który zbliża się albo się nie zbliża, ale wobec tego całego takiego naszego czarnowictwa, tego, że widzimy pustoszące kościoły, tego, że jest tyle nienawiści w świecie, tego, że jest tyle problemów społecznych, co możesz innego zrobić, jak robić swoją robotę? To, co jest twoim powołaniem, to, co jest twoim zadaniem, rób najlepiej, jak potrafisz. To jest pierwszy element. A drugi jest taki, bądź wrażliwy na świętość, która jest koło ciebie. Naprawdę nie daj sobie przymknąć oczu takim czarnowictwem, tylko z czarnymi scenariuszami. Bardzo łatwo nam wpaść w taki ton malkontenctwa nad rzeczywistością. A Grzegorz mówi, popatrz obok siebie, naprawdę jest wielu współczesnych świętych. Bądź wrażliwy, żeby ich zobaczyć. Że Słowo Boże nie jest przeszłością, to nie jest historia kiedyś tam. Ono się naprawdę dzieje obok nas. Już nie mówiąc o tym, żeby to Słowo się wypełniało w nas, jak w Benedykcie. Że to jest największa siła oddziaływania, nasza osobista świętość. Że będziemy jak Benedykt wtedy takim światłem, które może świecić wokół ciemności. Być księżycem, który odbija światło Chrystusa. I kiedy papież Benedykt XVI tuż przed zostaniem Ojcem Świętym wydał swoją ostatnią książkę jako Józef Ratzinger, zatytułował ją Europa Benedykta w kryzysie kultur i pisał o znaczeniu w tej książce o znaczeniu świętego Benedykta dla kultury europejskiej. Parę miesięcy później został papieżem i przybrał imię Benedykt. I powiedział w tej książce wtedy takie słowa. W tej historycznej chwili przede wszystkim potrzeba ludzi, którzy za pomocą oświeconej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym w tym świecie. Negatywne świadectwo chrześcijan, którzy mówili o Bogu, a żyli przeciwko Niemu, przysłoniło Jego obraz i otworzyło drzwi dla niewiary. Potrzebujemy ludzi, których intelekt mógłby przemówić do intelektu innych, a ich serca mogły otworzyć serca innych. Tylko poprzez ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg może zwracać się do ludzi. Kształtujcie swój intelekt, rozwijajcie się. Bądźcie otwarci na dotykanie łaską Bożą w Jego Słowie, w Eucharystii, na modlitwie. Bo wtedy wy będziecie mogli nieść Ewangelię w tych miejscach, w których jesteście, gdzie studiujecie, w waszych rodzinach. Przez siłę intelektu i przez siłę ducha. Serce, które mówi do serca. Intelekt, który mówi do intelektu. Dwie drogi, którymi głosi się Ewangelię. Ale między tym, co mówię, a jak żyję, musi być spójność. Bo inaczej ani argumenty intelektualne, ani argumenty z serca nie przemawiają, kiedy świadectwo życia nie potwierdza ich. I ostatni element, drodzy, którego dzisiaj uczy nas święty Benedykt, to to, że on, kiedy był młodym chłopakiem, został wysłany przez swoich zamożnych rodziców do Rzymu, żeby tam studiował. I w pewnym momencie on stwierdził, że na tych studiach jest taka atmosfera niemoralności, że tam tyle grzechu jest obok niego, wśród jego kolegów, którzy żyją kompletnie wbrew jakiemuś systemu wartości, że postanowił zwiać z Rzymu i powiedział, nie ma sensu, żebym ja tam studiował. I postanowił zostać wtedy mnichem. Zaszył się w Subiaco na 3 lata całkowitej samotności w pustelni. I po tych 3 latach dopiero postanowił założyć swój zakon, zaprosić kolejnych ludzi do dzielenia tej formy życia. Potem napisał regułę dla swojego zakonu, no i przeniósł się na górę Monte Cassino, gdzie zbudował wielki klasztor. I tu są dwie niesamowite rzeczy. Pierwsza jest taka, że Benedykt mówi, jeżeli chcę, żeby obok mnie zapanował pokój, jeżeli chcę, żeby obok mnie ludzie żyli wartościami, to najpierw ja muszę zbudować pokój i zacząć żyć wartościami w swoim własnym życiu. Postanawia najpierw na 3 lata zamknąć się w pustelni, żeby walczyć z pokusami, które przychodzą. Mówił o 3 takich pokusach. Pierwsza to pokusa takiego stawiania siebie w centrum, że ja jestem najważniejszy, wszystko się musi kręcić wokół mnie. Druga pokusa związana z grzechami pożądliwości, że muszę natychmiast mieć to, czego we mnie pożąda, czy ciało, czy inne rzeczy. I 3. rzecz to muszę opanować pokusę gniewu i zemsty. Mówi, jeżeli nad tymi 3 pokusami zapanuję, to w moim wewnętrznym świecie zapanuje pokój. A jak w moim wewnętrznym świecie będzie pokój, to będzie panował pokój też wokół mnie. I tak zaczyna budować regułę życia i tak zaczyna budować klasztor, w którym może zapanować pokój. I buduje klasztor na górze, gdzie Subiaco jest położone bardziej w dolinie, Monte Cassino na wzgórzu. I sam będzie potem to komentował, jego uczniowie to będą komentować w ten sposób, że najpierw musisz być w pewnej dolinie, w doświadczeniu właśnie takim prywatnym, zamkniętym, gdzie zapanuje pokój. Ale jak ten pokój już w tobie zapanuje, to możesz wyjść na górę z orędziem Ewangelii, bo wtedy masz co zanieść innemu. Wtedy możesz właśnie z góry wykrzykiwać przesłanie Ewangelii. Nie zaczynaj ewangelizować, jeżeli sam jeszcze nie jesteś zewangelizowany. Nie głoś ludziom pokoju, jeżeli w twoim sercu panuje wojna. Nie próbuj komuś dać czegoś, czego jeszcze sam nie masz. Ewangelizacja będzie wtedy skuteczna, tak jak była skuteczna w życiu Benedykta, kiedy najpierw jego serce zostało zewangelizowane. Dopiero potem się wychodzi na góry i obwieszcza dobrą nowinę. To 3 rzecz, której nas uczy Benedykt. Zapanuj nad wojną, którą masz w sercu. Tam wprowadź pokój. Tam ogłoś dobrą nowinę. Jak w nią uwierzysz i pokój zapanuje w twoim wewnętrznym świecie, to zobaczysz, że także ten pokój i dobra nowina będą oddziaływać na ludzi i miejsca, które są obok Ciebie. Nie ma innej drogi. Niech te trzy rzeczy, te trzy myśli związane z Benedyktem jakoś nam służą teraz w tych najbliższych dniach. Zobaczcie, że będziemy się spotykać na wigiliach, na spotkaniach rodzinnych i pewnie wiele z nich będzie pięknych i cudownych, ale też doświadczenie podpowiada, że dla wielu to mogą być całkiem trudne doświadczenia i spotkania. Może wymagające powiedzenia słowa przepraszam, może wymagające jakiegoś przebaczenia, może wymagające jakiejś dużej dyplomacji, żeby nie nacisnąć drugiemu na odcisk. Że jakoś też ten czas spędzany z sobą w takiej większej ilości w domu, ta cała ilość przygotowań różnych rzeczy w święta generuje różne napięcia. A to mają być święta pokoju. Więc powalczmy o to, żeby w naszym świecie wewnętrznym był pokój, to wtedy też zaniesiemy ten pokój do naszych rodzin, do naszych bliskich. I faktycznie doświadczymy tego, że Bóg się rodzi w mieście pokoju. W mieście pokoju, którym będzie nasze serce i nasze rodziny. Czego z serca Wam życzę na te święta. Amen.